Heiliger Weg nach Offenbach. Prawdziwy dom Boga jest w Offenbachu, powiedziano kilkunastoletniemu Józefowi von Schönfeldowi, bratankowi Tomasa Schönfelda z Pragi. I zaczęły się przygotowania do wyjazdu. Trzeba przyznać, że oprócz świętej drogi, którą przebyć musi każdy prawowierny, chodzi też o pewną rzecz praktyczną – ucieczkę przed pójściem do wojska. Do czego prawowierni już jako chrześcijanie byli zobowiązani. Droga wiodła przez Drezno, gdzie bez specjalnych wyjaśnień chłopcy mieli dostać listy polecające od barona Eibeschica. Choć Józefowi z nazwiskiem von Schönfeld, jak mówiła matka, nie były one potrzebne. Towarzyszyło mu dwóch takich jak on, znajdujących się w podobnej sytuacji. Gdy w czerwcu 1796 roku dotarli w końcu do Offenbachu, spędzili cały dzień czekając na audiencję u pani, pośród kolorowej, wielonarodowej ciżby młodych ludzi. Niektórzy już przebrani w dziwaczne mundury ćwiczyli musztrę. Inni kręcili się po prostu po podwórku, a gdy lunął deszcz, pozwolono im schować się pod dach krużganków. Józef przyglądał się ciekawie rzeźbom na kolumnach. Każda z nich przedstawiała postaci, które bystry chłopak łatwo zidentyfikował jako postaci z mitologii. Między innymi był tam znienawidzony przez niego Mars, zakuty w zbroję rycerz z halabardą, u którego stóp stał baran, znak zodiaku, którym Mars rządzi. Lecz Józefowi wydawał się ów baran raczej symbolem tych wszystkich, którzy jak owce idą pod rządy generałów i stają się mięsem armatnim. Zdecydowanie bardziej podobała mu się krągła, dobrze zbudowana Wenus, której kształty komentował z kolegami. Dopiero pod wieczór dostąpili przyjęcia przez ową panią. Jest to kobieta około 50-letnia, bardzo strojnie ubrana, o białych, wypielęgnowanych dłoniach, z burzą wciąż ciemnych włosów upiętych w wysoki kok. Kiedy czyta list, Józef z fascynacją przygląda się jej psu, wysokiemu i chudemu, bardziej podobnemu do monstrualnego pasikonika, nie spuszczającemu z chłopców oka. Wreszcie kobieta mówi: zostaliście przyjęci, moi drodzy. Poddacie się tutaj regule, której skrzętne wypełnianie przywiedzie was do prawdziwego szczęścia. Tutaj jest prawdziwe zbawienie. Mówi po niemiecku, z silnym wschodnim akcentem. Oddala pozostałych chłopców, a Józefowi każe zostać. Wtedy wstaje i podchodzi do niego, dając mu dłoń do ucałowania. Ty jesteś bratankiem Tomasa? Potwierdza. Czy to prawda, że on nie żyje? Józef spuścił głowę. Ze śmiercią stryja wiąże się jakaś nigdy niewyjaśniona przez rodzinę niezręczna, wstydliwa tajemnica. Józef nie wie, czy chodzi o to, że Tomasz z jakiegoś niewiadomego powodu pozwolił się zabić, czy o coś innego, czego mu nie powiedziano. Pani go znała, prawda? Pyta Józef, żeby tym sposobem oddalić jej dalsze pytania. Przypominasz go trochę, mówi piękna pani. Gdybyś chciał ze mną porozmawiać, gdyby ci czegoś brakowało tutaj, zawsze chętnie cię przyjmę. Przez moment Józefowi wydaje się, że pani patrzy na niego z czułością. To go ośmiela. Chce coś powiedzieć. Czuje nagle miłość i wdzięczność dla tej smutnej kobiety, którą wiąże jakaś tajemnicza nić z tą Wenus z czerwonego piaskowca. Ale nic nie przychodzi mu do głowy, więc bąka tylko nieśmiało. Dziękuję, że mogłem tu przybyć. Będę dobrym uczniem. Pani uśmiecha się na te słowa, jak się Józefowi zdaje zalotnie, jak młoda kobieta. Następnego dnia każą chłopcom iść na samą górę do niedużych pomieszczeń, gdzie rezydują tak zwani starcy. Byliście już u starców? Pytali ich już przedtem wszyscy, więc Józef jest ciekawy, kim owi starcy są. Ma cały czas wrażenie, jakby się znalazł w jednej z tych baśni, które opowiadała mu matka, pełnej królów, pięknych księżniczek, zamorskich wypraw i mędrców bez nóg, którzy pilnują skarbów. Ci, jak się okazuje, mają nogi. Siedzą przy dwóch dużych stołach, na których jest pełno rozłożonych ksiąg, rys papieru, zwojów. Widać, że trwa tu jakaś praca. Mężczyźni wyglądają jak Żydzi, jak żydowscy uczeni, których widuje się w Pradze. Mają długie brody, ale ubrani są po polsku, w barwne kiedyś, teraz nieco wypłowiałe kubraki. Na mankietach mają zarękawki chroniące od atramentu. Jeden ze starców wstaje i ledwie rzucając na nich wzrokiem, wręcza im kartkę, na której wydrukowano jakiś dziwaczny rysunek, pełen połączonych ze sobą kółek, po czym mówi z tym samym akcentem, co piękna pani. Synowie moi, Szechina jest w niewoli. Trzymają ją w więzieniu Edom i Izmael. Naszym zadaniem jest wyzwolenie jej z więzów. Stanie się to, gdy nastąpi połączenie trzech sefirot w jedną trójcę. Wówczas nastąpi zbawienie. Kościstym palcem wskazuje na kółka. Towarzysz Józefa rzuca mu spod oka rozbawione spojrzenie. Widać, że tłumi śmiech. Józef rozgląda się po pomieszczeniu i widzi dziwaczną mieszaninę. Na pierwszym miejscu wisi krzyż i obok niego obraz katolickiej Matki Boskiej. Ale gdy jej się przyjrzeć uważniej, okazuje się, że jest to portret owej pięknej pani, przystrojony tak, jak przystraja się w kościołach i kaplicach Matkę Boską. Niżej zaś widnieją portrety jakichś mężczyzn i stoją figury z hebrajskimi literami, których znaczenia zupełnie nie rozumie. Potrafi tylko rozpoznać na jednej z tablic nazwy zapamiętane, których jednak głębszego sensu nie zna. Keter, Chochma, Bina, Gdula, Gwura, Tiferet, Necach, Chod, Jesod i Malkut. Połączone ze sobą kreskami łączą się w jedno pojęcie – Ein Sof. Starzec mówi. Już dwie sefiry okazały się w ludzkiej postaci. Teraz musimy oczekiwać nadejścia ostatniej. Chwała temu, który jest do tego wybrany, aby połączyć się z Tiferet, pięknością. Z niego powstanie Zbawiciel. Bądźcie więc pilni i słuchajcie wszystkiego uważnie, abyście do tych wybranych mogli należeć. Starzec wypowiada to wszystko, jakby recytował coś, o czym wszyscy wiedzą, jakby to powtarzał tysiące razy. Odwraca się i bez słowa odchodzi. Jest drobny i zasuszony, drepcze małymi kroczkami. Za drzwiami obaj chłopcy wybuchają śmiechem. Zaraz po powrocie od starców zostają wcieleni do gwardii. Oddają przywiezione z domu pieniądze, a dostają śmieszne, kolorowe mundury. Teraz codziennie będą uczestniczyli w musztrze oraz w naukach strzelania i walki wręcz. Ich jedynym obowiązkiem będzie wykonywać rozkazy prowadzącego musztrę mężczyzny z polskim wąsem, a potem prężyć się przed starym człowiekiem, który na mundurze ma dystynkcję generała i który pojawia się na dworze od czasu do czasu i przyjmuje parady. Kuchnia wydaje 3 sute posiłki dziennie, wieczorami zaś ci, którzy nie służą, idą do dużej sali na nauki u starców. W naukach uczestniczą i chłopcy, i dziewczęta. Zrozumiałe jest więc, że bardziej ich zajmuje strzelanie oczami na wszystkie strony. Józef łapie tylko pojedyncze słowa z wykładów. Cała ich treść jest dziwaczna, a on nie ma głowy do takich spraw. Nie rozumie, czy to, co tu mówią, należy brać dosłownie, czy może jest to jakiś rodzaj metafory. W wykładach powtarzają się cytaty z proroka Izajasza, a także słowo Malkut, królestwo. Kiedy Józef zostaje powołany, zapewne za wstawiennictwem pięknej pani, która zaprasza go czasami na kawę, do eskorty honorowej coniedzielnej wyprawy do Bürgel, do kościoła, zaczyna rozumieć, że oznacza ono tego samego pana, którego wożą szczelnie zamkniętą karetą do miasteczka. Podtrzymywany przez rosłych osiłków, zakryty wielkim kapturem, z trudem wchodzi on do kościoła i zostaje tam sam przez jakiś czas. Wtedy Józef domyśla się, że ów pan jest właśnie tym samym panem, który niedawno umarł. I prawda jest taka, że on nie umarł. Wszyscy gwardziści ubrani w wielokolorowe mundury, Józef czuje się w tym mundurze jak cyrkowiec, muszą się wtedy odwrócić tyłem. Także mają teraz przed oczami spokojnie płynącą rzekę Men i kruche jak ważki żagle stateczków. Czasem gwardziści mają wolne. Józef idzie wtedy z kolegami do miasta i tam dołączają do kolorowego, znudzonego tłumu młodych ludzi, którzy obsiedli już wszystkie parki i skwery miasteczka i albo flirtują z kim się da, albo grają na instrumentach, barwni, egzotyczni, mówiący wieloma językami. Można tu usłyszeć i północny niemiecki dialekt z Hamburga, i południowy z Czech i Moraw, i czeski, rzadziej jakieś wschodnie języki, których Józef nie umie rozpoznać. Najwięcej jednak jest tu polskiego, który nauczył się już rozumieć. Tam, gdzie młodzi nie mogą się dogadać, próbują mówić po żydowsku albo po francusku. Kwitną romanse. Sam widział ślicznego młodzieńca, który przygrywając sobie na gitarze, śpiewał jakąś tęskną pieśń pod oknem kochanki. Józef nawiązał szybko przyjaźń z chłopcem z Pragi, który tak jak i on uciekł tutaj przed surową postacią Marsa. Ma na imię Mojżesz, lecz każe mówić do siebie Leopold. Nie jest ochrzczony. I z początku odmawia jeszcze swoje żydowskie modlitwy. Potem zarzuca ten zwyczaj. To z nim Józef spędza najwięcej czasu. I dobrze. Ma się komu zwierzyć z tego coraz silniej ogarniającego go poczucia nierealności tego miasta, tego kraju, tej wielkiej rzeki, która przygląda się obojętnym, płaskim okiem ich leniwemu życiu. Józef ma jednak specjalny status. Domyśla się, że nie tylko dlatego, iż jest dalekim krewnym pięknej pani, ale też dzięki stryjowi. Kilka razy zostaje zaproszony do stołu pani i jej braci. Wypytują go o rodzinę. Pani dobrze zna jego ciotki. Pyta go o zegar w salonie babci, czy jeszcze chodzi. To ośmiela Józefa przy stole. Opowiada anegdoty o Brünn, wspomina kupców, winiarnie i cukiernie. Lecz w gruncie rzeczy niewiele ma tych wspomnień. Do babci jeździł rzadko. Kiedyś w oczach pani pojawiają się łzy i prosi go o podanie chusteczki. Jej pies patrzy na niego z nieludzkim spokojem, acz podejrzliwie. Kiedy jednak zostaje z nią sam na sam, traci całą pewność siebie. Wydaje mu się, że płynie od tej kobiety szczególne dobro, pomieszane z nieokreślonym smutkiem, także wraca od niej z zamętem w głowie, bezbronny. Mojżesz Leopold jest dużo bardziej krytyczny. To wszystko jest wielkie udawanie, mówi. Zobacz, tu nic nie jest prawdziwe. To jakby się sztuka jaką grało. Patrzą z góry na szykowany do wyjazdu powóz. Konie mają wielkie pióropusze na głowach. Po obu stronach powozu ustawiają się chłopcy w pstrokatych uniformach, będą biec obok niego. Mojżesz ma rację. A ci starcy? Przecież oni są śmieszni. Cały czas powtarzają to samo, a kiedy próbować się czegoś dowiedzieć, zasłaniają się jakąś tajemnicą. Te ich mądre miny. Mojżesz naśladuje ich miny i gesty. Przymyka oczy, podnosi głowę i recytuje jakieś bezsensowne zbitki słów. Józef wybucha śmiechem. I w nim rodzi się coraz silniejsze podejrzenie, że znaleźli się w wielkim, rozciągniętym na całe miasto teatrze, gdzie każdy gra przypisaną mu rolę, nie znając jednak ani treści dramatu, w którym występuje, ani jego sensu, ani końca. Musztra nudna i męcząca przypomina ćwiczenia do zbiorowego tańca. Ustawiają się w dwuszeregi, które potem mają się ze sobą łączyć, rozdzielać niby w jakimś kontredansie. Ma szczęście, do którego nie dostępuje Mojżesz, zostaje przez generała wybrany do nauki jazdy konno. I to jest jedyna konkretna i pożyteczna rzecz, której się uczy w Offenbachu.